Gościem poranka wnet jest pan Marek Sawicki, polityk PSL-u, wiceprzewodniczący Rady Naczelnej tej partii. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jeszcze powinienem dodać, żeby minister w rządach Włodzimierza Cimoszewicza, Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Polityk doświadczony, po raz który w parlamencie?
Ósmy.
To jest dziewiąta kadencja, ósmy raz w parlamencie, czyli właściwie od 1993 roku.
Tak.
Czyli po prostu wie pan wszystko o tych wszystkich kuluarowych rozgrywkach,
może,
które...
Może nie wiem, no.
Wiem.
W każdym bądź razie sporo przeżyłem w parlamencie.
W tym parlamencie mówiło się dużo, wiele było opcji. Raz na wozie, raz pod wozem, teraz PSL na wozie czy pod wozem?
Teraz PSL w środku sceny politycznej buduje umiarkowane centrum, buduje Koalicję Polską i przed wyborami było wiele takich, którzy wieszczyli koniec Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zresztą nie przed tylko tymi wyborami, przed każdymi wyborami zawsze tak było, ale na szczęście od 1989 roku PSL jest jedyną partią, która jest w Sejmie cały czas, która nie zmienia nazwy, która nie wstydzi się swojej przeszłości, ale także cały czas jest partią umiarkowanego centrum.
Umiarkowane centrum, wiele lat współrządów z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, potem teraz właściwie nieformalna koalicja z Platformą Obywatelską, to na czym to umiarkowanie polega? Na czym to centrum, które chce zająć PSL, czym się charakteryzuje?
Panie redaktorze, centrum polega właśnie na tym, że może zawierać koalicje programowe, zarówno z lewą częścią sceny politycznej, jak i z prawą częścią sceny politycznej. Przypomnę, że w roku 2015 Platforma Obywatelska, podobnie jak Prawo i Sprawiedliwość, była partią prawicową, konserwatywno-prawicową. Natomiast w tej chwili Platforma Obywatelska skręciła w lewo, jest w mojej ocenie partią liberalno-lewicową. PiS pozostaje prawicą, natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe pozostaje partią ludową, partią chrześcijańską, partią centrową.
Czyli mówi pan o tym, że PSL jest gotowe do tego, żeby kiedyś stworzyć koalicję z Prawem i Sprawiedliwością?
PSL jest gotowe do tego, żeby tak jak w poprzedniej, tak i w tej kadencji, jeśli będą dobre, rozsądne propozycje ze strony Prawa i Sprawiedliwości, żeby je wspierać. I liczymy także na wzajemność. Natomiast wszędzie tam, gdzie będą propozycje, z którymi się nie zgadzamy, nie będziemy ich popierać, będziemy je napiętnować, będziemy głosować przeciw.
Wspierać to jedno, a stworzyć jakiś wspólny blok to drugie. Czy wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością PSL nie ma wystarczającej ilości głosów, żeby zmienić konstytucję?
Nie ma wystarczającej liczby głosów, ale ja już co najmniej dwa lata temu zwracałem uwagę na to, że ówczesna większość, dzisiejsza już mniejsza większość, powinna zaproponować, myśmy o tym mówili, debatę konstytucyjną. Można powołać komisję konstytucyjną, w której będą parlamentarzyści i środowiska pozaparlamentarne i żebyśmy rzeczywiście rewizji konstytucji dokonali i wprowadzili zmiany, bo już ponad 20 lat od funkcjonowania tej z 97 roku i wiele rzeczy do bieżących spraw nie przystaje. Nawet jeśli nie zmieniają całej konstytucji, to być może wprowadzić pewne poprawki, pewne zmiany.
Jak zacznie pan rozmawiać o konstytucji z lewicą, to pojawią się takie tematy. Ochrona życia. Czy PSL jest zwolennikiem, partia PSL ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci?
Panie redaktorze, PSL to wielokrotnie wyrażało w większości swej, bo w tych sprawach nie ma u nas dyscypliny partyjnej, że jest za utrzymaniem obecnego kompromisu aborcyjnego, ale jeśli pojawił się projekt obywatelski, projekt odejścia od aborcji eugenicznej, to niech kto inny, jak Bolesław Kamysz, zaproponował przejście do drugiego czytania i wtedy Prawo i Sprawiedliwość skierowało ten projekt do komisji po to, żeby naturalnie go nie uchwalić.
Drugi temat to jest małżeństwo, związek mężczyzny i kobiety.
Panie redaktorze, to jest w konstytucji zapisane i nie mamy zamiaru tego zmieniać. Tak, małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety i co do tego ja osobiście też nie mam żadnych uwag i tak powinno pozostać.
I tak, takie hasła będzie głosił PSL w czasie kampanii wyborczej. Teraz rozpoczęła się kolejna kampania wyborcza. PSL ma swojego kandydata, Władysław Kosiniak-Kamysz jest tym kandydatem w wyborach prezydenckich. Na co PSL liczy, na co pan liczy?
Władysław Kosiniak-Kamysz jest kandydatem, jest pierwszym z kandydatów zgłoszonych wśród środowisk opozycyjnych. Stało się to w Wierzchosławicach 3 listopada na uroczystych zaduszkach witosowych tradycyjnych podczas uroczystej Rady Naczelnej. I na co my liczymy? Liczymy na to, że tak jak udało nam się na wybory parlamentarne wokół PSL-u zgromadzić szersze środowiska, bo to jest i Unia Europejskich Demokratów, i także środowisko Kukiza. To są także samorządowcy z Lubuskiego. To byli także Ślązacy. Będziemy rozszerzali to środowisko kolejnych samorządowców, także o kolejne środowiska polityczne. Będziemy się zwracali do wszystkich o poparcie kandydata centrowego, kandydata, który już zapowiedział, że chce być prezydentem samodzielnym, chce pokazać prezydenturę samodzielną, ale prezydenturę dla wszystkich Polaków, a nie prezydenturę dla jednej partii.
Mówiło się o tym, że Donald Tusk zamierza poprzeć Władysława Kosiniaka-Kamysza. Pan to zdementował, powiedział pan w jakimś wywiadzie, że takie poparcie jest PSL-owi do niczego niepotrzebne.
Panie rektorze, mówiło się przede wszystkim o tym, że głównym kandydatem w tych wyborach prezydenckich i konkurentem dla prezydenta Andrzeja Dudy będzie Donald Tusk. Ja niezmiennie od roku czasu powtarzałem, że Donald Tusk w tych wyborach nie wystartuje.
I okazało się, tak myślał?
Dlatego, że znam Donalda Tuska co najmniej 25 lat i Donald Tusk jest człowiekiem, który bardzo rozważnie kalkuluje, co można, co może zrobić, czego nie może zrobić. I w mojej ocenie to, co dzisiaj pojawia się w niektórych tytułach gazet, ta głębsza analiza, dlaczego nie wystartował, jest racjonalna, więc dzisiaj już nie mamy Donalda Tuska, dziś mamy Władysława Kosiniaka-Kamysza. I także przeczytał pan chyba w jednej z gazet, że to po rozmowie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, kiedy Władysław Kosiniak-Kamysz jasno powiedział Donaldowi Tuskowi, że będzie kandydował i że niezależnie od tego, czy on wystartuje, czy nie, Donald Tusk z tego kandydowania zrezygnował, więc wiedział, że nie będzie jedynym kandydatem opozycji w konkurencji do prezydenta Andrzeja Dudy.
A jak pan myśli,
czy poprze Władysława Kosiniaka-Kamysza, to zobaczymy. Ja uważam, że to poparcie i to takie podpowiadanie z różnych stron i przez publicystów, i przez polityków jest Władysławowi Kosiniakowi niepotrzebne.
Prawo i Sprawiedliwość. A jak pan myśli, kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej?
Powiem szczerze, nie interesuje mnie to, dlatego że każdy z tych kandydatów ma zdecydowanie mniejsze szanse na wygranie z prezydentem Andrzejem Dudą, bo będzie przede wszystkim kandydatem bardziej lewej części sceny politycznej, nie jest w stanie zagospodarować centrum. Jedno jest pewne, że jeśli Władysław Kosiniak-Kamysz do drugiej tury nie wejdzie, to spora część elektoratu Polskiego Stronnictwa Ludowego na lewicowego kandydata nie zagłosuje.
No i wtedy będzie dylemat, kogo w drugiej turze poprze Prawo i Polskie Stronnictwo Ludowe.
Ale myślę, że tego dylematu nie będziemy mieli. Przygotowujemy dobrą kampanię. I ja wierzę, że w drugiej turze śladami, będzie Władysław Kosiniak-Kamysz.
Śladami Andrzeja Dudy, czyli i Prawa i Sprawiedliwości, czyli autobus i w Polskę.
I już tak, już w tym tygodniu będą pierwsze spotkania w regionie płockim i tydzień po tygodniu każdy region będzie Władysław Kosiniak-Kamysz.
A jaki stopień by pan wystawił? Może to by nie do końca wypada, ale stopień prezydentowi Andrzejowi Dudzie.
Panie redaktorze, nie jest to prezydent moich marzeń, jest to prezydent, który był prezydentem partyjnym. Jest prezydent, który jest prezydentem partyjnym, tak, ma pan rację. I w sytuacji, kiedy... Jest prezydentem, tak. Jest prezydentem i jest prezydentem partyjnym. Jest prezydentem, który nie sprzeciwi się woli prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a symbolem tej partyjnej prezydentury było zaprzysięganie sędziów w nocy, zupełnie niepotrzebne.
To były dramatyczne momenty, ale też prezydent Andrzej...
No, nie przesadzajmy z tym dramatyzmem, bo jak się okazuje w przypadku później Sądu Najwyższego, ten dramatyzm pana prezydenta po zawetowaniu jednej z wersji ustaw okazał się iluzoryczny, bo następna ustawa była jeszcze bardziej propartyjna, propisowska niż ta, którą zawetował.
Ale sądy by należało zreformować, a można reformować
Sądy należało zreformować i niestety ta reforma niczego nie zmieniła, wręcz wydłużyła okres postępowania przed sądami, więc z pewnością reforma sądów, reforma służby zdrowia, to są te zadania, które czekają i obecną kadencję parlamentu, i obecny rząd, i także nowego prezydenta.
Ale ponieważ pan zna kulisy polityki, to wie pan, ile rzeczy nieciekawych działy się w Sądzie Najwyższym przez wiele lat. A ponieważ jest pan człowiekiem zorientowanym, to co dzieje się w Senacie?
W Senacie jest w tej chwili sytuacja taka, że 48 senatorów ma Prawo i Sprawiedliwość. To jeśli wiemy, licząc panią Staroń, która się, że tak powiem, opowiada bardziej po stronie PiS-u, no to 49, 51 ma opozycja i niezależni. A jaki będzie wynik, no to się okaże 12.
A języczkiem uwagi jest Polskie Stronnictwo Ludowe, które ma ilu senatorów?
3 senatorów i jak pan wie, w demokracji 3 czasami oznacza więcej niż 49.
To jest prawda? Jak z tych 3 mandatów senatorskich ma zamiar skorzystać PSL?
Ale co jest prawda?
Że 3 czasami więcej znaczy niż 49.
Ja tak uważam. Powie pan o tym, że zaczynał pan od tego, że w polityce jestem dosyć długo, więc ja uważam, że z tych 3 trzeba rozsądnie skorzystać.
I na przykład mieć marszałka Senatu.
A dlaczegoż by nie? Marszałek Senatu z Polskiego Stronnictwa Ludowego może być marszałkiem, który będzie łączył 2 strony, i PiS-owską, i Koalicji Obywatelskiej. I będzie to marszałek, który nie będzie marszałkiem blokującym, tylko będzie marszałkiem racjonalnego dialogu. Senat tej kadencji powinien być także senatem aktywnym legislacyjnie. I zarówno strona prawa, jak i strona lewa tego senatu powinni wykazać się większą aktywnością legislacyjną, niż miało to miejsce w poprzednich latach. Poza tym senat nie powinien być tylko i wyłącznie maszynką odpowiadającą na wezwania rządu i poprawiającą, że tak powiem, taśmowe produkowanie przepisów przez Sejm, a rzeczywiście wprowadzającą pewien porządek legislacyjny.
Czyli marszałkiem Sejmu, kto jest tym wymarzonym marszałkiem Sejmu dla pana i Polskiego Stronnictwa Ludowego?
Dla mnie, nie mówię dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo to nie jest stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest jeden z 3 senatorów Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Tak, ale pan Libicki bardziej...
Wszyscy się nadają. Uważam, że i pan Libicki, i pan Kamiński, i pan Bobert, każdy ma kwalifikacje i doświadczenie do tego, żeby rzeczywiście zostać marszałkiem Senatu.
Pan Michał Kamiński?
Także.
Michał Kamiński, kiedyś ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości.
No więc
teraz
doskonale zna to środowisko i doskonale myślę, rozumie, więc mógłby być tym gwarantem stabilizacji w Senacie. Tak jak powiedziałem, Senat nie może być senatem blokującym, Senat powinien być senatem pracującym.
Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swoich kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego. Wśród nich jest pani profesor Elżbieta Chojna-Duch, kiedyś wskazana przez PSL, wskazywana na rozmaite stanowiska, między innymi wiceministra finansów. Będzie miała poparcie?
Ale także członka Rady Polityki Pieniężnej, jak pan pamięta.
Tak, czy będzie miała poparcie?
Nie będzie miała teraz poparcia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja jestem zdumiony tym, co w sprawie tych 3 kandydatów robi Prawo i Sprawiedliwość. Proszę sobie przypomnieć, ile było awantury o wiek emerytalny sędziów Sądu Najwyższego. Była ustawa, była poruta ze strony Brukseli, było wycofanie się z tej ustawy. Dzisiaj wiemy, że jeśli chodzi o sędziów Sądu Konstytucyjnego, powinni spełniać te same przymioty, co sędziowie Sądu Najwyższego. W Sądzie Najwyższym wiek emerytalny to lat 67. Wszyscy 3 kandydaci mają 67 lat ukończone. Jak pan sobie wyobraża, że profesor Chojna-Duch, mając 80 lat, będzie orzekała w Trybunale Konstytucyjnym?
Oj, chyba.
Jeśli chcemy statystów, to proszę bardzo. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że ja chcę sędziów aktywnych i w mojej ocenie, proszę sobie przypomnieć, 9 lat temu zgłaszany profesor Zubik na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Miał wtedy 38 lat. Przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziś mamy sytuację,
ale tego do Sądu Konstytucyjnego trzeba, do Trybunału Konstytucyjnego trzeba mieć doświadczenie. To jest
panie
tak,
redaktorze,
że
no właśnie,
w systemie bardzo
dobry element pan podnosi.
Doświadczenie.
Właśnie doświadczenie.
No, doświadczenie.
Który z tych trzech kandydatów kiedykolwiek orzekał w sądzie? Więc trzeba mieć także doświadczenie orzecznicze.
Znajomość prawa jest czymś bardzo istotnym,
nie tylko znajomość prawa, ale także doświadczenie. Nie. Także doświadczenie sędziowskie. Poza tym, panie redaktorze, dyskwalifikuje te trzy kandydatury? Otóż zgodziły się kandydować w sytuacji, kiedy wiedziały. A jeśli nie wiedziały, to ich dyskwalifikuje ze względu na brak wiedzy prawnej. Że jest zasada dyskontynuacji. I że zgłaszanie tych kandydatów w kończącej się kadencji nie miało żadnego znaczenia, dlatego że o godzinie 24, 11 listopada te kandydatury są wygaszone. Nie
ale
ma ich.
Mogą wrócić
ale
z kolei
mogą.
Jako kandydatury.
Ale po tej dyskusji, która się przetoczyła, także po stanowisku chociażby porozumienia Jarosława Gowina, wie pan doskonale, że powrót do tych kandydatur będzie trudniejszy.
Myślę, że pani profesor Elżbieta Chojna-Duch na pana się w tym momencie podwójnie obraziła, dlatego że dodał pan jej parę lat życia, bo nie ma lat 80.
Jak będzie kończyła kadencję, będzie miała lat 80.
No to trzeba było dodać, jak będzie kończyła, bo to jest 9-letnia kadencja.
Ja zwróciłem uwagę na to, że jak pan sobie wyobraża orzekanie w wieku lat 80.
Fantastycznie. Przecież człowiek może zachowywać sprawność do 90 roku życia.
A jednym z wymogów rzeczywiście jest zachowanie pełnej sprawności że tak powiem, gotowości do orzekania, a znów mamy sytuację, gdzie z wielu spraw, przynajmniej dwóch, a więc pan Piotrowicz i pani Pawłowicz będą musieli być wyłączani, bo wcześniej uchwalali prawo, a orzeczenia Trybunału będą dotyczyły prawa stanowionego także w ciągu minionych 15 lat, a wtedy ci dwaj politycy czynnie to prawo uchwalali.
Ryszard Czarnecki, polityków związanych z obozem obecnej opozycji, którzy trafiali do Trybunału Konstytucyjnego wtedy pan Marek Sawicki nie widział w tym nic zdrożnego. Teraz pan
panie
widzi, pan jest doświadczonym politykiem, ja jestem doświadczonym dziennikarzem i równie dobrze wiem, że gdyby Elżbieta Chojna-Duch była kandydatką PSL-u, pan by potrafił przekonywać, że jest absolutnie wyśmienitym kandydatem na stanowisko
panie redaktorze,
w Trybunale Konstytucyjnym.
Nie znęcajmy się nad profesor Chojną-Duch.
Nie chcę się znęcać nad profesor.
O niej całą prawdę, a znam tę osobę od co najmniej 30 lat, o niej całą prawdę powiedział pan marszałek Terlecki. Na pytanie, dlaczego została zgłoszona, bo od wielu lat o to nas prosiła. I wszystko. Więc pani Chojna-Duch jest gotowa do objęcia każdej funkcji, ale panie redaktorze,
powiedział pan, nie znęcajmy się na panią
są pewne granice. Jeszcze raz podkreślam. Jednym z warunków powołania jest spełnienie kryteriów przydatności kandydata do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy, mamy jasno wykładnie, wiek emerytalny lat 67. PiS chciał zrobić dla kobiet 60, dla mężczyzn 65. Wycofał się z tego, nowelizował ustawę po reprymendzie z Brukseli. Teraz do Trybunału, do Sądu Konstytucyjnego zgłasza osoby, które przekroczyły 67 rok życia. Czyli mają ukończone 67 lat.
Zapytałem o ocenę prezydenta Andrzeja Duda. Coś dobrego dla Polski zrobił prezydent Andrzej Duda, czy nic?
Nie no, panie redaktorze, Andrzej Duda wsparł te działania Prawa i Sprawiedliwości, które były działaniami potrzebnymi, koniecznymi. To są te kwestie związane z chociażby z redystrybucją budżetu w stronę mniej zamożnych. Gdyby jeszcze ta redystrybucja była związana także z jakimś progiem dochodowym, z pewnością
to wtedy
lepiej
się
służyłaby.
Biurokracja.
A pan zauważył, żeby biurokracja się zmniejszyła cokolwiek?
Nie, nie zmniejszyła się, ale nie zwiększyła się przy okazji 500+.
Przy okazji 500+ się nie zwiększyła, ale generalnie w ciągu 4 lat bardzo nam wzrosła, więc myślę, że jeśli oczekujemy zmniejszenia biurokracji, to dobrym pomysłem Prawa i Sprawiedliwości w tej chwili jest powrót do Ministerstwa Skarbu czy Ministerstwa Zasobów Narodowych, bo przecież 4 lata temu rozrzucono te spółki Skarbu Państwa pomiędzy 11 resortów i kancelarię pana premiera i były takie sytuacje, że często spółki córki nie wiedziały, do których matek należą i pod który resort podpadają.
Ale nie widziałem wśród postulatów PSL-u zmniejszenia biurokracji, a ta biurokracja rosła systematycznie. O tym pisał profesor Kierzyn. Od 1989 roku do 2015 roku mieliśmy coraz więcej ludzi.
Złożymy takie propozycje ograniczenia biurokracji. Proszę być cierpliwym już niebawem.
Paweł Kukiz odnalazł się, jest w klubie PSL-u, koalicji, czy tworzy własne koło w Sejmie?
Nie jest w klubie, nie ma żadnej dyskusji na temat tworzenia własnego koła. Dostał ofertę szefa klubu bądź wicemarszałka. Czekamy do końca tygodnia na jego odpowiedź. Posiedzenie klubu będzie we
Paweł
wtorek
Kukiz
rano.
Może być szefem klubu
Oczywiście,
PSL-u?
Że szefem klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej, tak.
Albo wicemarszałkiem...
Bo jest również taką ofertę dostał, bo jest jednym ze współtwórców Koalicji Polskiej, także sukcesu wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego.
To co, tu stawiamy kropkę, a może by ministra rolnictwa pan pochwali za coś?
Tak, chwalę go za to, że po 4 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości ujawnił, że mamy sytuację w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wręcz patologiczną, że środki unijne nie są wydawane, że 24 września szef DG Agri, pan Plewa, wysłał ministrowi Ardanowskiemu ostrzeżenie, że zasada N+3 wydawania pieniędzy jest zagrożona i że Polska może stracić część środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a on bardzo szczerze powiedział o 2 rzeczach. O tym, że nie możecie już zwalać winy na poprzedników, bo jesteście z nadania PiS-u od 4 lat. I drugą rzecz powiedział, która się potwierdzi za chwilę, że owszem, po raz pierwszy zgłaszamy budżet zrównoważony, ale niewykluczone, że jakiś deficyt się w nim pojawi. I zapewniam pana, ten deficyt będzie.
Jak pan odchodzi
Więc
z ministra...
Więc szczerze, jak pan odchodzi minister Ardanowski ocenił sytuację.
W jakiej sytuacji pan odchodził z Ministerstwa Rolnictwa?
Pyta pan o roku 2012 czy
tak,
o roku 2015?
12.
Ale proszę sobie przypomnieć, że ja zrezygnowałem honorowo z funkcji i po 16 miesiącach wróciłem do resortu rolnictwa i w tamtej sprawie nikt nie został ani oskarżony, ani osądzony. Więc czasami dobrze jest wycofać się i nie przeszkadzać stosownym organom w państwie w rozstrzyganiu.
Pan Serafin, nie wiem, czy nie został oskarżony przypadkiem.
Ale panie redaktorze, co wspólnego ze mną miał pan Serafin? Tylko tyle, że na zlecenie ABW nagrał byłego prezesa Agencji Rynku Rolnego, który opowiadał bzdury. I jak pan wie, pan Serafin był zatrzymany, ale zupełnie za inne sprawy, a nie związane z resortem rolnictwa, za jego funkcjonowanie w Krajowej Radzie Kółek Rolniczych, czy prezesowanie kółkom rolniczym i dzisiaj cieszy się wolnością. Mało tego, często widuje go także przy boku ministra Ardanowskiego.
Powiedział pan Marek Sawicki, jeden z liderów Polskiego Stronnictwa Ludowego, gość Poranka Wnet. Bardzo
dziękuję
za wizytę w Radiu Wnet. Jeszcze mogłem zapytać, co w gospodarstwie słychać, jak tam?
Gospodarstwo szczęśliwie przekazałem już chyba z 8 lat temu synowi. Sobie pozostawiłem tylko resztówkę, natomiast w tej chwili gospodarstwem zajmuje się syn. Oczywiście pomagam.
Godzina 8:40. Słuchają państwo Poranka Wnet.